Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Zachęta do pogłębienia wiary, zapowiedź podróży do Loreto oraz potępienie zbrodni porywania ludzi. O tym mówił Benedykt XVI podczas dzisiejszego rozważania na Anioł Pański. Rozpoczniemy relacją z placu Świętego Piotra. O nadziejach związanych z ograniczeniem handlu bronią rozmawiać będziemy z arcybiskupem Celestino Migliore. Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej obchodzi złoty jubileusz. Wyzwania i dzień dzisiejszy przedstawi Zbigniew Nosowski. Nadamy także cykliczny program Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot. 29 października na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Benedykt XVI zdecydowanie potępił proceder porywania ludzi. Podczas południowego spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra kolejny raz ujął się za ofiarami tej formy przemocy. Przyznał, że prośby o pomoc porywanym napływają do niego z wielu krajów świata.
Ponawiając zdecydowane potępienie tej zbrodni, zapewniam wszystkie ofiary, ich rodziny i przyjaciół o swej modlitwie. Szczególnie dołączam do żarliwego apelu, jaki niedawno dotarł do mnie od arcybiskupa Sassari na Sardynii w obronie Giovanniego Battisty Pinne, porwanego 14 września, oby jak najszybciej został przywrócony swym bliskim.
W rozważaniu na Anioł Pański Benedykt XVI nawiązał do fragmentu Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego Bartymeusza. Odzyskawszy wzrok, stał się uczniem Jezusa. Podobnie wiara chrześcijan ochrzczonych w dzieciństwie potrzebuje dalszego wzrostu. Papież zachęcił do pogłębiania jej, aby przyjęta świadomie zaowocowała podjęciem misji, czyli świadectwem życia chrześcijańskiego.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków! Dzisiejsza Ewangelia opowiada o uzdrowieniu niewidomego Bartymeusza. Chrystus powiedział do niego: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Niech Chrystus umocni także nas łaską wiary, która uzdrawia. Życzę wszystkim dobrej niedzieli.
Pozdrawiając pielgrzymów, Benedykt XVI zwrócił się również do delegacji włoskiej młodzieży, która w Rzymie uczestniczy w etapie 3-letniego programu duszpasterskiego Agora Młodych. Już dziś zapewnił ich, że 2 września przyszłego roku przyjedzie do Loreto na krajowe spotkanie włoskiej młodzieży. Będzie ono również etapem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Australii.
Stolica Apostolska wyraziła zadowolenie z przyjęcia przez ONZ rezolucji mającej doprowadzić do kontroli nad sprzedażą i rozpowszechnianiem broni konwencjonalnej. Jeśli traktat wejdzie w życie, będzie historycznym wydarzeniem mogącym powstrzymać proceder nieodpowiedzialnego handlu bronią. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, arcybiskup Celestino Migliore, podkreślił, że jest to znaczące zwycięstwo.
Tanti abbiamo salutato questo voto.
Wielu z nas przyjęło wynik głosowania z życzliwością. Oczywiście przed nami jeszcze długa droga. Chodzi przecież zaledwie o rezolucję, która pozwala sekretarzowi generalnemu ONZ w ciągu najbliższego roku opracować raport na temat handlu bronią konwencjonalną. Następnie specjalna grupa rozpocznie pracę nad tą kwestią. Jest to jednak znaczące zwycięstwo na płaszczyźnie ludzkiej, przede wszystkim biorąc pod uwagę liczbę ofiar będących konsekwencją używania broni. Stolica Apostolska bardzo aktywnie popierała tę inicjatywę.
"139 głosów było za przyjęciem rezolucji. Przeciwko głosowały tylko Stany Zjednoczone. Od głosowania powstrzymało się 26 krajów, w tym Chiny, Pakistan, Rosja i Indie. Jak można to skomentować?"
Mogę skomentować, mówiąc, że wśród tych 139, którzy głosowali za rezolucją, jest wiele państw produkujących broń konwencjonalną i to wielu ogromnych producentów. Traktat nie zakaże zupełnie produkcji czy sprzedaży broni, ale ureguluje te kwestie. Obecnie także wielcy producenci chcą mieć jasne zasady dotyczące sprzedaży i przewożenia broni. Myślę, że jest to pozytywny znak.
Czyli na płaszczyźnie międzynarodowej podejmowane są działania związane z procesem rozbrojenia.
Tak, oczywiście teraz mówimy o broni konwencjonalnej. Następnie jest cała kwestia broni niekonwencjonalnej, takiej jak broń jądrowa, radiologiczna czy chemiczna. Także w tej kwestii Stolica Apostolska popiera te państwa i organizacje, które walczą o to, by na przykład wszedł w życie traktat o całkowitym zakazie eksperymentów jądrowych. Zakazuje on państwu posiadającemu broń jądrową zaatakowanie nią kraju, który takiej broni nie posiada. Kolejnym krokiem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie materiałów rozszczepialnych. Jest wiele palących kwestii. Gdy chodzi o rozbrojenie, generalnie przeżywamy czas pewnej stagnacji. Pojawia się jednak wiele elementów dających nadzieję, jak chociażby wynik głosowania w ONZ, które zachęcają nas do dalszego zaangażowania w tę kwestię.
Mówił arcybiskup Celestino Migliore, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Znakiem odrodzenia chrześcijaństwa w Polsce i momentem przebudzenia się katolików świeckich w trudnej rzeczywistości komunistycznej nazwał prymas Polski powstanie Klubu Inteligencji Katolickiej. Z okazji złotego jubileuszu KIK-u kardynał Józef Glemb odprawił Eucharystię w stołecznym kościele świętego Marcina. W homilii biskup Tadeusz Pikus stwierdził, że klub ten był zawsze bardzo ważnym miejscem spotkania ludzkiej inteligencji z Bogiem i wiarą.
Po liturgii odbyło się poświęcenie nowego lokalu warszawskiego KIK-u. Kardynał Józef Glemb wskazał na liczne wyzwania stojące przed tym środowiskiem. Podkreślił, że musi ono pracować na rzecz odrodzenia demokratycznego społeczeństwa, które jednak obarczone jest wciąż licznymi patologiami. Prezes KIK Piotr Cywiński podkreślił olbrzymie zasługi warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej dla budowania kultury religijnej w Polsce i dla formowania dojrzałych środowisk laikatu. Wskazał też na zasługi klubu w budzeniu wolności i jego pracę na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Podkreślił również znaczenie pracy wychowawczej i edukacyjnej wśród młodzieży, która stanowi szczególną specyfikę warszawskiego KIK-u.
Po 50 latach Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie jest instytucją na pewno okrzepłą i szacowną, ale wbrew stereotypom, które sądzą, że są tam wyłącznie ludzie wiekowi, w rzeczywistości zupełnie inaczej. Akurat warszawski KIK tym się charakteryzuje, że ma bardzo dużo młodzieży, ma wieluset osobową sekcję rodzin, która wychowuje dzieciaki i młodzież takim trochę systemem skautowskim. W tej chwili jest taka ciekawa sytuacja, że wśród pięcioosobowego prezydium zarządu KIK cztery osoby są poniżej 35 roku życia. Myślę, że rzadko się zdarza, żeby w instytucjach z tak dużą tradycją, że kierują nią ludzie tak młodzi. W związku z tym zmieniły się też formy działania. Nie są to już tak jak kiedyś prelekcje, wykłady, dyskusje plenarne. O wiele więcej jest konkretnej pracy. Na przykład w tej chwili młodzież kikowska bardzo intensywnie szkoli kilkuset młodych Białorusinów, ucząc ich demokracji, działania w społeczeństwie obywatelskim. Myślę, że jest to wielka inwestycja na przyszłość. W przypadku warszawskiego klubu niewątpliwie dla dużej części ludzi jest to najpierw element pewnej takiej tradycji rodzinnej, ponieważ tutaj rzeczywiście obecna młodzież to są wnuki często założycieli klubu. Poza tym jest to rzeczywiście takie miejsce, w którym można realizować własne pomysły i ktoś chce śpiewać w chórze, proszę bardzo, jest chór kameralny. Ktoś chce zajmować się wschodem, proszę bardzo, jest sekcja polsko-niemiecka, jest sekcja esperantystów, sekcja żeglarska. Znaczy na każde zainteresowanie jest możliwość znalezienia jakiegoś pola i przestrzeni działania. Myślę, że to jest taką pewną specyfiką tego klubu. W początku polskiej wolności po 1989 roku KIK był taką kuźnią kadr dla polskiej polityki, a w tej chwili raczej dla społeczeństwa obywatelskiego niż dla polityki.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot. W końcu lat 60. na listach książkowych bestsellerów
znalazła się powieść o życiu mafii autorstwa Mario Puzo. Chociaż rozchodziła się w milionach egzemplarzy, to nikt z uznanych ludzi filmu nie wydawał się zainteresowany jej ekranizacją. Reżyserowania zgodnie odmówili Richard Brooks i Peter Yates, a także specjalizujący się w sensacyjnym kinie politycznym Konstantin Costa-Gavra. Ostatecznie to niełatwe zadanie powierzono utalentowanemu, lecz jeszcze młodemu reżyserowi, jakim był wówczas Francis Ford Coppola. Jego wyczucie kina oraz doborowa obsada sprawiły, że zrealizowany w 1971 roku Ojciec Chrzestny stał się natychmiast kasowym przebojem. Także krytycy filmowi szybko zaliczyli go w poczet najważniejszych osiągnięć kinematografii amerykańskiej.
Coppola śladem powieści kreśli obraz Ameryki różny od tego, jaki najczęściej przynosi kolorowa prasa. Ukazuje on Amerykę imigrantów, dla których najważniejszymi wartościami pozostają rodzina i honor oraz silnie zakorzenione poczucie wspólnoty. Właśnie z owego poczucia solidarności wyrasta organizacja zwana Cosa Nostra, czyli Nasza Sprawa, której celem jest ochrona bezbronnych włoskich przybyszów we wrogim i obcym im świecie. Dopiero z biegiem czasu przeradza się ona w przestępczą korporację, korumpującą polityków i sędziów i ciągnącą krociowe zyski z nielegalnego hazardu oraz przemytu.
Pierwotne funkcje italoamerykańskiej mafii znakomicie ilustrują początkowe sceny filmu. Widzimy w nich właściciela zakładu pogrzebowego, który całymi latami starał się unikać kontaktów ze światem przestępczym. Buonasera wyznaje, że zawsze wierzył w Amerykę i praworządność. Ale się zawiódł. Sąd wypuścił na wolność winnych okaleczenia jego córki, która, broniąc honoru, stawiała opór gwałcicielom. Teraz przychodzi do niego, tytułowego ojca chrzestnego, aby upomnieć się o sprawiedliwość. Don Vito Corleone czyni mu najpierw wyrzuty, że tak długo izolował się od rodziny. Jednak ostatecznie, jak prawdziwy pater familie, obiecuje wziąć sprawy w swoje ręce, a jego samego miłosiernie nazywa swoim przyjacielem. Bo mafijne powiązania nie są dla Don Vito jedynie formalną zależnością. To prawdziwe więzy pokrewieństwa i przyjaźni, wzmacniane dodatkowo podawaniem dzieci do chrztu.
W Ameryce znalazł pan raj. Miał pan dobry zawód, dobrze pan żył. Miał pan policję, sądy i nie potrzebował pan mnie. A teraz przychodzi pan i mówi: Don Corleone, sprawiedliwości. Ale nie prosi pan z szacunkiem. Nie oferuje przyjaźni. Nie nazywa mnie pan nawet ojcem chrzestnym. Przychodzi pan w dniu ślubu mojej córki i prosi pan, żebym mordował za pieniądze. Proszę o sprawiedliwość. Pańska córka żyje. No to niech cierpią tak jak ona. Ile to kosztuje? Bonasera. Co ja zrobiłem, że pan mnie tak nie szanuje? Gdyby pan przyszedł jako przyjaciel, zająłbym się tymi typkami jeszcze dziś. A każdy pański wróg byłby i moim wrogiem i bałby się pana. Będzie pan moim przyjacielem, ojcze chrzestny?
Pod wieloma względami do Buonasery podobny jest jeden z synów Don Vito, Michael. Zasłużony weteran II wojny światowej nie chce mieć wiele wspólnego z mafijnymi interesami. Dlatego po powrocie z frontu rozpoczyna studia, które mają mu utorować drogę do życia samodzielnego i zgodnego z prawem. Mimo wyraźnego zdystansowania się wobec poczynań własnej rodziny, nie jest bynajmniej skłonny, aby jednoznacznie potępiać postępowanie ojca, braci i związanych z nimi ludzi.
Na weselu siostry Michaela jego narzeczona odkrywa z przerażeniem prawdziwe oblicze środowiska, z którego wywodzi się jej przyszły mąż. Ten zaś spokojnie wyjaśnia, że jest zupełnie inny i nie zamierza kontynuować rodzinnej tradycji. A poza tym, dodaje, nie ma zasadniczej różnicy między interesami, jakie prowadzi jego rodzina, a wielką polityką i wielkim biznesem. Nieczysto gra się po obu stronach, a dzieli je jedynie skala przedsięwzięć. Stąd też wierzy, że z czasem jego rodzina stanie się dla innych pełnoprawnym partnerem.
Teraz pracuję dla ojca. On jest ciężko chory. Przecież nie jesteś taki jak on. Mówiłeś, że nigdy nie będziesz taki jak on. On jest taki sam jak wszyscy wpływowi ludzie. Odpowiada za innych. Jak senator czy prezydent. Naiwnie mówisz. Czemu? Senatorzy nie każą zabijać ludzi. I kto tu jest naiwny? Czasy mojego ojca minęły. Nawet on to wie. Za 5 lat rodzina Corleone będzie działała zupełnie legalnie. Zaufaj mi, tylko tyle mogę powiedzieć.
Wkrótce rozpoczyna się wojna mafijnych rodzin. Jej pierwszym aktem jest nieomal śmiertelne postrzelenie Don Vito. Michael, stojący dotąd na uboczu i jako taki wolny od jakichkolwiek podejrzeń, czuje, że musi włączyć się w sprawy najbliższych. Z miłości do ojca decyduje się wykonać wyrok na jego niedoszłych zabójcach. Od tego momentu nie ma już dla niego odwrotu. Przemiana ta jest znamienna. Bohater, który dobrze znał przemoc ze swoich doświadczeń z dzieciństwa, a także z czasów wojny, chciał się jej całkowicie wyrzec. Jednak postrzeganie wielkiego świata jako działającego na sposób mafijny, jak również głęboko zakorzenione przeświadczenie, że w obronie honoru i członków wspólnoty wolno posługiwać się okrucieństwem i zemstą, zmieniają łagodnego studenta w bezlitosnego przestępcę. Kilka lat później, gdy schorowany ojciec wycofuje się z interesów, a jego brat zostaje podstępnie zabity, to on staje się Donem, a więc głową mafijnej rodziny i rządzi odtąd żelazną ręką.
Barcini nie żyje. Tak samo jak Philip Tattaglia, Mo Green, Stracci, Cuneo. Dziś załatwiam wszystkie rodzinne sprawy, więc nie mów, że jesteś niewinny. Przyznaj się. Nie płacz. Nie bój się. Myślisz, że zrobiłbym z siostry wdowę? Jestem ojcem chrzestnym twojego syna. Za karę odsuwam cię od interesów. Jesteś skończony. Odlecisz do Vegas. Zostaniesz tam, rozumiesz? Tylko nie mów, że jesteś niewinny, bo to obraża moją inteligencję i bardzo mnie wkurza.
Finał filmu Francisa Coppoli przynosi obraz krwawej i bezwzględnej rzezi. Reżyser przedstawia ją jednak w sposób szczególny. Zderza przywiązanie rodziny do tradycyjnych wartości i religii katolickiej z czymś, czego nie potrafią się w żaden sposób wyrzec, a co z wyznawaną wiarą jest całkowicie sprzeczne. Do rozprawy z przeciwnikami Corleone dochodzi bowiem w tym samym czasie, gdy Michael podaje do chrztu dziecko swojej siostry. Obrazy mordów przeplatają się z obrazami kościoła, w którym Michael składa wyznanie wiary i wyrzeka się szatana oraz wszystkich spraw jego. Potem nastaje spokój, ale ukazane pęknięcie sugeruje, że to tylko etap w wojnie, której daleko do prawdziwego końca.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
I to już wszystko w naszym niedzielnym programie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.